Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech.
To, o czym my dzisiaj będziemy w takim razie rozmawiać? Myślę, że o Chinach porozmawiajmy. Skoro była wizyta Olafa Scholza w Chinach.
Kolejna,
tak. No, ale ta jakoś, mam wrażenie, została dostrzeżona bardziej. Jakoś się odbiła bardziej też takim echem w prasie międzynarodowej, w opinii publicznej, komentarzach w różnych miejscach. Myślę, że za sprawą kontekstu międzynarodowego, jaki tej wizycie towarzyszył, bo akurat to był moment, kiedy na Bliskim Wschodzie znowu zaiskrzyło i to całkiem poważnie, bo Iran się zdecydował zaatakować na nieznaną do tej pory skalę Izrael. A wtedy właśnie kanclerz Niemiec Olaf Scholz bawił między innymi w Pekinie i spotykał się z Xi, czy Xi.
Xi Jinping.
Ale w każdym razie tak, był.
Będę się tego trzymać.
Był właśnie na Dalekim Wschodzie, w Chinach i załatwiał niemieckie interesy.
No tak, ona.
Co on tam załatwił?
No różne rzeczy. Ona się rzeczywiście wpisała w taki kontekst i zewnętrzny, no bo ta sytuacja, o której mówisz, oczywiście cały czas kontekst rosyjskiej wojny w Ukrainie, cały czas też Stany Zjednoczone i groźba powrotu Trumpa i wojny w razie czego handlowej, a nawet gorącej, Chiny, Stany Zjednoczone i też kontekst wewnętrzny niemiecki, no bo to była pierwsza wizyta Scholza w Chinach po ogłoszeniu wielkiej strategii niemieckiej wobec Chin, nowej z 2023 roku. Ale ja zacznę od tego, że najfajniejsza jest dogrywka, czyli epilog. Bo masz rację, muszę o tym powiedzieć, że to krytycznie przyjęta wizyta w Niemczech. Dużo utyskiwań i tam nawet
no, w mediach niemieckich.
Tak, w mediach.
Tak,
i eksperci tak nie, też tam trochę.
Nieukontentowani.
Tak, to zaraz powiem dlaczego. Bo im się to i politycznie, i jakby gospodarczo nie podobało w obu w tych kontekstach. Ale mnie najfajniejsze dla mnie jest ta dogrywka. To znaczy kilka dni po powrocie Scholza aresztowano w Düsseldorfie i Bad Homburg szpiegów chińskich. No coś pięknego po prostu, uważam. I jeszcze dzisiaj jest jeszcze lepsza informacja, ponieważ asystenta jedynki AfD do Europarlamentu, jakiego Kracha, też aresztowano i też pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin. No po prostu moim zdaniem cymes. To jest tak, jakby trochę się odwinął Scholz Chińczykom, że go tam niezbyt dobrze potraktowali i odczekał te kilka dni po powrocie. Ich wszystkich wyaresztowywał, jak Paszczak, nie wiem czy pamiętasz, w Muminkach było takie, wyaresztuję was wszystkich.
Ale to chcesz powiedzieć, że on też był niezadowolony? Nie tylko media i komentatorzy, ale sam główny zainteresowany, czyli Olaf Scholz, nie był zachwycony swoją wizytą w Chinach. Tam podobno, no nie wiem, ja się tam nie znam aż tak dobrze na tych rytuałach, zwłaszcza chińskich, ale że tam generalnie mówiono, że faktycznie nie traktowano go tak, jak chyba strona niemiecka oczekiwała. Nie traktowano z tym oczekiwanym szacunkiem i rytuałem.
No jak popatrzeć na obrazki, jak on rzeczywiście tam podąża za tym przywódcą Chin jak jakiś petent, no to
przy ciasnych marynarce zresztą, jak mu wytykano.
Nie wiem, tego nie widziałam. To może rzeczywiście to nie był ten obrazek, ale on się chyba takimi rzeczami nie przejmuje, czy jak go tam w chińskich mediach pokazują. Bardziej był chyba przygnębiony tym, że to się spotkało z takim niezrozumieniem w Niemczech, po co on tam pojechał.
No ale po co tam pojechał?
Ta krytyka jest w tych dwóch kontekstach, i politycznym, i gospodarczym, no bo politycznie to wyszło na to, że i Chińczycy, ale też Scholz na użytek wewnętrzny przedstawiał tę wizytę jako bardzo ważną, bo miało być bardzo dużo o Tajwanie i Rosji. I miało być o tym, że Chiny wezmą udział w konferencji w Szwajcarii pokojowej i że to będzie taka bardzo duży wkład, to będzie taki duży wkład w
Pokój światowy. Ale też tak naprawdę
w zakończenie tej wojny, prawda, na Rosji z Ukrainą, na co został dosyć mocno, no jak to powiedzieć, odepchnięty z tą swoją propozycją Scholz, no bo mu powiedział Chińczyk podobno, że będzie rozmawiał o pokoju, ale z Rosją przy stole, a nie jako Rosja, jako danie w jadłospisie, a tak miało być podobno w Szwajcarii. No dobrze, zresztą zrozumiałe.
No ale powiedz mi, bo to jest w ogóle, zatrzymajmy się może chwileczkę przy tym kongresie pokojowym w Szwajcarii, bo to jednak jest taka jakaś przedziwny dla mnie pomysł. Olaf Scholz jedzie z tym pomysłem w tej teczce twojej ulubionej, o której mówiłaś i pisałaś, do Chin i składa taką propozycję, że właśnie Niemcy będą bardzo usilnie współpracować z Chińczykami przy organizowaniu takiego wydarzenia, i to wszystko ma na celu przywrócenie pokoju, rozwiązanie problemu wojny rosyjsko-ukraińskiej. To tak w ogóle jest tak bardzo dziwny koncept.
Ale skąd on się może wziąć?
Bo ja rozumiem, gdyby on pojechał do Waszyngtonu i składał taką propozycję, nie wiem, prezydentowi Stanów Zjednoczonych mówił, że będzie współpracował z Ameryką właśnie na rzecz... A tutaj Niemcy jako akuszer jakiejś nowej roli chińskiej w tworzeniu światowego, pokojowego porządku, to jakoś na odwrót zupełnie.
Znaczy, jak posłuchasz kanclerantu, czyli urzędu kanclerskiego, to tam jest cały czas ta sama narracja. To znaczy, ona się już opłaciła Scholzowi podczas jego ostatniej wizyty, która była bardzo krytykowana, zmasowana krytyka była wtedy, że on pojechał do Xi zaraz po jego wyborze na nowego lidera, nowego starego lidera Chin, że to takie jakieś, nie wiem, ukłony i gratulacje, a nie powinno takich było być. A Scholz pojechał, znaczy raczej wrócił z przesłaniem: załatwiłem, że Chiny wpłyną na Rosję, żeby nie rozpętała wojny atomowej. I potem był nawet w Niemczech chwalony Scholz za to, że jakby wymusił, czy nie, wydębił takie oświadczenie ze strony Chin, że będą naciskały na Rosję, żeby nie rozpętała jakiegoś nuklearnego konfliktu. A druga rzecz, też wewnętrznie, to znaczy w Niemczech też było takie oczekiwanie, że jest, nie tylko z frakcji SPD, ale w ogóle ogólnie, również w społeczeństwie, że Niemcy będą przykładały się też do kwestii dyplomatycznego rozwiązania tego sporu, a nie tylko słały broń na Ukrainę. To oczywiście cytuję tutaj, tak? Czyli ten komponent dyplomatyczny rozwiązania tego konfliktu jest bardzo pożądany i oczekiwany ze strony Scholza w samych Niemczech. Stąd to gadanie, że a jakby Merkel była, to ona by tam bardziej o dyplomację dbała.
Ja powiem ci szczerze, ja tu widzę trochę taki aspekt konkurencji ciągłej między Berlinem i Paryżem o to, kto jest głównym partnerem europejskim Chin do rozmowy o naprawdę ważnych międzynarodowych sprawach. I to trochę wyglądało tak, jakby Scholz chciał pokazać, że Macron wcale nie jest bardziej poważnie traktowany niż on w tych właśnie kwestiach dotyczących polityki międzynarodowej w Chinach. I to trochę nie wyszło.
Nie, jednak. to jest stała kwestia. To znaczy, my byliśmy w którymś momencie zdumieni, jak Merkel pojechała, nie wiem, czy to był 19 rok, czy jakoś tak, do Chin i przedstawiała się jako mówiąca w imieniu Unii Europejskiej. Nikt o tym w Unii Europejskiej nie wiedział, w każdym razie no, nie wszyscy wiedzieli i to było dosyć, spotkało się z dużą irytacją, nie tylko w Polsce, że ona się w ten sposób prezentuje i ją tam też tak przyjmują, bo dlaczego mówię, że to jest normalne i zwykła jest to sytuacja? Ponieważ Chiny stosują tę samą metodę, co Rosjanie wobec Unii Europejskiej, czyli dziel i rządź i bilateralizują stosunki z różnymi krajami po to, żeby mieć na nie lewary tak zwane, brzydko się mówi w ten sposób, ale na tym to polega, tak samo jak na Unię Europejską, więc oni się zachowują stale tak samo i
Ale to można powiedzieć, że Niemcy i Francuzi też się tak samo zachowują, tak. Bo jak Macron pojechał do Chin, to też mówił, że on tutaj mówi europejskim głosem i właściwie reprezentuje Unię Europejską. O czym też nikt nie wiedział, bo Francuz się nikogo wcześniej o to nie zapytał.
No, Francuz chciał pojechać z Scholzem wtedy w listopadzie 22 roku. Jakoś tak to było, ale zdaje się, że nie było przyzwolenia czy chęci ze strony Urzędu Kanclerskiego na tę wizytę. Nieważne, w każdym razie, czy ważne w tym sensie, że to jest stała taktyka chińska tej bilateralizacji i też tego dzielenia i rządzenia komu co się da, czy politycznie, czy gospodarczo, żeby swoje ugrać. Wracając do naszego głównego wątku, Jeszcze jeśli chodzi o politykę, to była to ważna wizyta i ten kontekst był ważny, bo jak już powiedziałam, ta wizyta była pierwszą wizytą kanclerza po strategii, która wywołała ogromne spory, konflikty, problemy, które się zresztą potem przełożyły, jak wiele innych, na spadek popularności tego rządu. Tej strategii wobec Chin nowej, tak? W 2023 roku ustalono taką strategią, gdzie jakby jądrem jej jest to pojęcie de-riskingu, czyli takiego nieodłączenia się całkowicie od Chin w każdym aspekcie. Nie będziemy z wami współpracować politycznie, gospodarczo w ogóle w żaden sposób, tylko zmniejszamy ryzyko współpracy z wami. To znaczy, po pierwsze, chronimy własne branże, które uważamy za strategiczne przed przejęciami, przed zbytnim zaangażowaniem, między innymi chińskim, również przed, jak widzimy, szpiegostwem. Ale też dywersyfikujemy, to znaczy z wami będziemy prowadzić współpracę gospodarczą, ale już nie China first, jak bardzo było długo, ale też będziemy chcieli i z innymi azjatyckimi państwami, czy to właśnie i będziemy współpracować z Tajwanem, ale też Koreą Południową, Indie, no i tam jest cała wyliczanka państw, na których się będziemy skupiać. No i to, że on wziął całą gromadę, nie wiem, koło 20 czy 15 do 20 szefów największych firm i oni tam zabiegali bardzo, taki jak Robin Alexander, dziennikarz, którego często cytujemy, a który był w czasie tej wizyty z Scholzem, relacjonował, że w bardzo taki łagodny sposób zabiegali o różne ustępstwa ze strony chińskiej. No więc to wszystko stało w sprzeczności. No i ostatnia rzecz. Scholz z tą swoją zapowiedzią, że on nie będzie forsował, a nawet będzie przeciwko cłom na samochody elektryczne chińskie do Unii Europejskiej, jakby wybił ten kij, który oprócz marchewek stosuje Unia Europejska, żeby się jakoś z Chińczykami dogadywać. Za to, jak się śmiali dziennikarze niemieccy, wygranymi tej wizyty, jeśli chodzi o aspekt gospodarczy, były jabłka i wieprzowina, przy czym wieprzowina nie do końca, bo jeszcze Chińczycy myślą. To była ta krytyka.
Faktycznie, ta wizyta Scholza w Chinach była taką typową państwową niemiecką wizytą. Jak powiedziałaś, samolot był wypełniony przedstawicielami niemieckiego przemysłu. To taki zwyczaj jest, zresztą bardzo dobry. Uważam, że można się tylko od Niemców tutaj uczyć, żeby zabierać ze sobą w takie wyjazdy przedstawicieli własnej gospodarki. No i tutaj też się to dokładnie tak odbyło, taka bizantyjska wizyta z całym dworem złożonym z niemieckich przemysłowców, szefów niemieckich firm. Tak zresztą Niemcy robili, Kohl tak robił, Schröder tak robił, Merkel w ten sam sposób robiła zawsze politykę. Ale ja mam tutaj wrażenie, że te Chiny, one pełnią jakąś taką szczególną, jakąś taką wyjątkową rolę. To nastawienie niemieckiej polityki, także właśnie, czy nawet może przede wszystkim w tych kategoriach gospodarczych na wschód, jest jakoś bardzo charakterystyczne moim zdaniem. To znaczy, jak niemiecka delegacja z niemieckim przemysłem jedzie do Stanów Zjednoczonych, to oni się jednak troszeczkę inaczej zachowują i temu towarzyszą inne strategie, inne wyobrażenia niż taka niemiecka delegacja z kanclerzem leci na wschód. Ten wschód, jak powiedziałem, odgrywa jakąś szczególną rolę w niemieckiej polityce, jako jakiś taki, nie wiem, taka ziemia obiecana, jakiś taki kierunek, który się wiąże z ogromnymi oczekiwaniami i wielkimi kalkulacjami. Wschód jako symbol wielkich ekonomicznych możliwości i takiego ogromnego zysku, który można mieć z relacji ze Wschodem. To jest coś takiego, co moim zdaniem tej takiej geoświadomości niemieckiej odgrywa ogromną rolę. Był kiedyś taki filozof grecki, ale on funkcjonował w tym obszarze niemieckojęzycznym i wydawał książki w Niemczech, Panajotis Kondylis. On tam zajmował się oświeceniem, konserwatyzmem, chociaż sam był marksistą, zdaje się, raczej przede wszystkim. I on napisał kiedyś, dawno temu, taką książkę o polityczności w XX wieku, na temat utopii związanych z globalizacją. I tam, pamiętam, do dzisiaj jest taki rozdział o niemieckiej polityce, gdzie on pisze, że jak Niemcy widzą Euroazję, to dostają jakiegoś takiego dziwnego dygotu i transu. Że oni widzą cały czas świat jednak przez pryzmat tej wielkiej przestrzeni euroazjatyckiej jako takiego wielkiego rynku nieskończonych możliwości i wielkiego bogactwa, które aż się prosi, żeby niemiecka gospodarka i niemiecka polityka po prostu te źródło bogactwa i możliwości eksplorowała jak najbardziej. I coś takiego jest, kiedy widać te wizyty niemieckie na przykład w Chinach, jest tam rodzaj jakiegoś takiego transu, moim zdaniem. Transu handlowego głównie, właśnie skoncentrowanego na ekonomicznych zyskach, a niewiele strategicznego myślenia. Bo ja chcę powiedzieć, że bardzo wiele państw, stolic patrzy w ten sposób na przykład na Chiny. Albo wcześniej w ten sposób patrzyły na Rosję, tak? Jako na wielki rynek, gdzie można po prostu zarobić bardzo dużo pieniędzy. Ale na przykład jak to robili Amerykanie, to mimo wszystko zawsze tam się pojawia oprócz tego jakaś strategiczna myśl, jakaś myśl o narodowych interesach albo o interesach bezpieczeństwa międzynarodowego. I na przykład w polityce amerykańskiej zdarza się niejednokrotnie, no, że właśnie biznes chciałby robić interesy, a państwo mówi, no dobrze, możecie robić interesy, ale z tymi to nie będziecie robić interesów. albo w tej branży nie będziecie robić interesów, bo to jest po prostu niezgodne z interesem narodowym bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, koniec, kropka. W przypadku Niemiec to jest zawsze tak bez ograniczeń, bez strategicznych granic. Niemcy rzucają się na te okazje, na te źródła bogactwa. Teraz to są Chiny, wcześniej to była Rosja. I moje pytanie jest takie, czy ta obecna strategia wobec Chin i ta polityka wobec Chin to nie jest jakieś powtarzanie tego samego błędu, który niemiecka polityka zrobiła względem Rosji?
Tak, podobieństwa są niewątpliwe, jeśli chodzi o Rosję i Chiny w polityce niemieckiej, ale z całą resztą to się nie zgodzę. Myślę, że ty za bardzo psychologizujesz. To znaczy Stany Zjednoczone są moim zdaniem dużo bardziej uwikłane w interesy, inwestycje i zadłużone u Chińczyków niż na przykład Niemcy i po prostu mają inną siłę rażenia w razie czego, gdyby coś Chińczykom, jak to ładnie powiedzieć, odwaliło. W związku z tym mogą inaczej traktować te Chiny. To znaczy nie muszą się aż tak bać, bo mają na przykład, nie wiem, walutę, która rządzi na razie światem. Tak? W związku z tym ich strategiczne myślenie w uzależnianiu się w polityce wobec Chin polega, czy od Chin, polega na tym, że i tak mogą siłą potem przywrócić porządek, tak? Przez nich pożądaną sytuację. Także tak bym tutaj nie porównywała tego. Co do tego sposobu, w jaki Niemcy jeżdżą na ten wschód i jak na niego patrzą, to może to chodzi po prostu o rozpoznanie, prawidłowe zresztą, jak się robi interesy w takich państwach jak Rosja czy Chiny, takich państwach azjatyckich, co tu dużo.
No ale to jest moim zdaniem prawidłowe rozpoznanie. Jeżeli, bo na przykład Wolfgang Ischinger to wielokrotnie przestrzegał przed tym, że to jest właśnie niewłaściwy sposób robienia interesów, że nie może się uzależniać do tego stopnia od państw, które są rządzone dyktatorsko, bo to się potem może na tobie bardzo poważnie zemścić, tak jak się polityka wobec Rosji w pewnym momencie na Niemcach jednak zemściła.
Dokładnie, to znaczy te podobieństwa są niebezpieczne i one są, znaczy powinny zostać jakoś zinternalizowane w Niemczech, ale sama forma jest prawidłowa, to znaczy jeśli chcesz tam wprowadzić swój biznes, to przecież do takich dyktatur nie wprowadzasz, do państw, które zmierzają ku dyktaturą lub autorytarnych, może tak, chociaż Rosja to prawie totalitarne. Generalnie bez śmiechów już. Jeżeli chcesz tam wprowadzać swój biznes, to może ci się to udać tylko z wielkimi firmami, bo te wielkie firmy, mówiąc po rosyjsku, mają kryszę polityczną. Przecież kto działał na rynku rosyjskim? To były wielkie koncerny. I owszem, w jakimś tam momencie kilka tysięcy firm mniejszych, ale to nie była siła tej niemieckiej gospodarki, czyli ten tak zwany Mittelstand, tak? Czyli średnie i małe przedsiębiorstwa, tylko wielkie firmy. To samo jest w Chinach, bo one muszą mieć polityczne wsparcie. Taki Chińczyk musi wiedzieć, że za takim BASF-em czy za takim Volkswagenem stoi jakaś polityczna figura i najlepiej rząd cały, żeby się nie kłócił jeszcze w dodatku. I tak się tam działa i tyle. Różnica in plus, jeśli chodzi o Chiny, z punktu widzenia Niemiec oczywiście jest taka, że rosyjski rynek to był rynek mityczny. Myśmy się zawsze z tego śmiali. To znaczy tam oprócz energetyki, która rzeczywiście tutaj była ogromna wymiana, źródła energii i tam potem wymiany na dostęp do pól, prawda, tych gazowych i naftowych, to było coś, co było namacalne. Ale reszta to była śmieszna z tym rynkiem rosyjskim. To i Polska, a już nie mówiąc o państwach Grupy Wyszehradzkiej, miały dużo lepszy bilans handlowy z Niemcami niż cała Rosja. Ale jak się popatrzy na Chiny i na liczby, no to rzeczywiście tam bilans handlowy w 2023 roku grubo ponad 250 miliardów i inwestycje zamiast trochę maleć, no bo ten de-risking miał być, prawda? To znowu wzrosły i prawie 12 miliardów jest w roku 2023. Tam się robi pieniądze.
Nie, no Chiny to jest zupełnie inny potencjał, to jest oczywiste, ale mechanizm i problem jest bardzo podobny.
Tak.
Robisz interesy i to czasami w bardzo strategicznych dla ciebie obszarach z państwem, które generalnie...
Nie uznaje zasad na przykład różnych.
To nawet, wiesz co, wcześniej też nie uznawali tych zasad, wszyscy zamykali na to oczy. Mnie bardziej niepokoi co innego niż to, że Chiny są państwem, które, nie wiem, na przykład nie uznawało zasad dotyczących praw człowieka. Bardziej mnie martwi to, że Chiny stają się coraz bardziej podobne w pewnym sensie do putinowskiej Rosji, czyli zaczynają budować swoją strategię, której celem jest destabilizacja Zachodu.
Tak. Czyli tu...
I to jest pytanie jakby zasadnicze. No, czy jak daleko możesz się posunąć w swoich biznesach? I to, tak jak powiedziałam, zwłaszcza w strategicznych obszarach, mając za partnera państwo, którego celem jest działanie przeciwko tobie. Tak?
No więc właśnie, to jest ta krótkowzroczność. Nie, i tutaj po tych tam kilku jakby uwagach, co do reszty się zgadzam z tobą. To znaczy tego Zeitenwende, tej nowej epoki w polityce niemieckiej nie ma ani wobec Rosji, oprócz zerwania, prawda, z współpracą energetyczną, do końca nie ma. Ale już na pewno nie ma wobec Chin, mimo że podobieństwa są uderzające. No to, czy oni są chciwi, czy oni są głupi, czy oni
no
są
to
jacyś...
Właśnie,
nie.
Ale to skąd się to bierze? No, bo jeżeli masz państwo, które w sposób uparty powtarza ciągle ten sam błąd, no to musisz zadać sobie pytanie,
tak,
czy to jest jakieś takie po prostu nierozgarnięcie, czy to jest...
Moim zdaniem to
świadome.
Jest duża część w tym jest takiej krótkowzrocznej polityki. Duża część jest taka identyczna, jak było przy współpracy z Rosją czy Nord Streamie na przykład. To jest znana z psychologii, nawet ze stosunków międzyludzkich, a już w ogóle w ekonomii też, pułapka konsekwencji. To znaczy tyle wrzuciłeś, tyle zainwestowałeś w jakąś relację albo tyle pieniędzy włożyłeś właśnie w relacje gospodarcze czy w jakiś związek, że potem już wydaje ci się, że nie opłaca ci się rezygnować z tego i brniesz dalej.
Nawet jak sobie robisz krzywdę i innym
ale to
także.
Jest, tak, ale to jest tylko krótkowzroczne. To znaczy, wiesz, krótkowzroczne działanie w tym sensie, że nawet ja na Twitterze napisałam coś takiego po publikacji w Politico, że którą zaraz przytoczę, że właśnie Niemcy mają taki trend taką skłonność do popełniania samobójstwa ze strachu przed śmiercią. No bo co to Politico im tam wypomniało, tak? Powiedzieli im, że to była przytoczona jakaś rozmowa z urzędnikiem niemieckim, czyli tam jest, że tak powiem,
świadomość,
tak? Że to coś jest tutaj nie tak, że te firmy wielkie, niemieckie, które naciskają na kanclerza, żeby na przykład nie wprowadzał ceł różnych, tutaj chodziło akurat o te samochody elektryczne, działają tak naprawdę wbrew sobie i w dodatku niedawno całkiem, bo z 10 lat temu, odczuły to na własnej skórze te niemieckie firmy, akurat inne może nie Volkswagen, ale firmy związane z branżą solarną, że na krótko uratujesz swoje biznesy chińskie, taki na przykład Volkswagen, ale potem te chińskie elektryki albo solary, możesz sobie wybrać co chcesz, zalewając rynek europejski, wykończą twoje firmy i twoich pracowników. Więc tam jest, i to mówił właśnie ten niemiecki urzędnik, więc tam jest taka świadomość tego, że to jest bardzo krótkotrwałe, czy krótkowzroczne działanie. Tam jest więcej podobieństw. Zobacz te wszystkie cyberataki na instytucje publiczne. Wszystkie to szpiegostwo. Już Chińczycy jeszcze lepszym stopniu to rozwinęli niż Rosjanie. to ten soft power, który jest w...
Chiński soft power.
W rosyjski tak. Był, a teraz skupiamy się na chińskim, bo on jest jeszcze lepszy. Bo to jest wszystko jeszcze lepsze niż rosyjskie, tym bardziej niebezpieczne. Tak? Te słynne instytuty Konfucjusza, które zresztą działają na całym świecie. Najwięcej jest ich chyba w Stanach Zjednoczonych, ale to są te takie miejsca, które wchodząc w tkankę uniwersytecką, mówię o Niemczech, bo akurat tym się teraz zajmujemy, czyli stając się częścią danej uczelni, zaczynają mieć wpływ na jej politykę. Była taka słynna kilka lat temu sprawa, gdzie taki Instytut Konfucjusza, on się niby ma zajmować takim soft powerem, tak, propagowaniem kultury, języka chińskiego, przedstawianiem w dobrym świetle i dbaniem o dobry wizerunek Chin. A tak naprawdę skończyło się tym, że pod wpływem tego instytutu ergo państwa chińskiego, bo oni nie ukrywają tego, że działają pod wpływem czy na polecenie chińskiego państwa, nie dopuściły do odczytu książki o Xi, tak? Na przykład. Znaczy zabroniły takiego...
No po to są. Taki jest ich cel.
Dokładnie. Ale jest mnóstwo innych takich.
To jest dla mnie jednak zastanawiające, że ta soft power, ta chińska soft power, o której mówisz, a wcześniejsza rosyjska, tak... bardzo atrakcyjna okazuje się właśnie w przypadku Niemiec, czy też do jakiego stopnia Francji. I mi się wydaje, że to wynika jednak stąd, że to ziarno pada na podatny grunt, a tym podatnym gruntem jest to, że tak naprawdę zarówno Niemcy, jak i Francja to są państwa, które funkcjonują według pewnej logiki, pewnego genu swojego dotychczasowego historycznego rozwoju, a to jest gen postimperialny i postkolonialny. I stąd się bierze jakby ta podatność na zachwyt Dalekim Wschodem jako właśnie tym źródłem niebywałych możliwości, które po prostu aż proszą się, żeby to wykorzystać. I mi się wydaje, że po prostu Chińczycy, jak również Rosjanie, mają to rozpoznane, że oni doskonale wiedzą, w jaki sposób tą atrakcyjność swoją zaprezentować poprzez soft power i za każdym razem na ten sam haczyk złapać. Zarówno Berlin, jak i Paryż.
Nie zgadzam się. To, a co powiesz na sformułowanie Londongrad? Tak? Skąd to się wzięło? Przecież Londyn wykupiony przez oligarchów rosyjskich w jakiejś tam mierze, to nie... Znaczy, zgadzam się z tobą, że Chińczycy i Rosjanie mają to dobrze rozpoznane, natomiast nie zgadzam się z tym, że to akurat Niemcy szczególnie jakby tutaj podpadają pod to.
Chciałbym, żebyśmy się zastanowili w takim razie, dlaczego jednak popełnianie tego błędu dzisiaj, szczególnie dzisiaj, jest faktycznie aż tak niebezpieczne. Bo ja rozumiem, że gdyby to się wszystko działo 10 czy 15 lat temu, to może można byłoby na to spojrzeć z większą pobłażliwością czy wzruszeniem ramion i powiedzieć, że no po prostu niemiecka polityka tak po prostu ma. No ale dzisiaj, kiedy stawiane są pytania dotyczące wiarygodności poszczególnych państw wspólnoty transatlantyckiej, stawiane są te pytania właśnie w kontekście możliwych, bardzo coraz bardziej możliwych konfliktów, czy takich strategicznych dylematów, które mogą się naprawdę pojawić, już nie jako takie gry symulacyjne, tylko jako prawdziwe konflikty, gdzie trzeba po prostu będzie podejmować strategiczne decyzje, no to rzeczywiście tego typu błędy zaczynają naprawdę niepokoić. No bo jeżeli Niemcy są gotowi mimo wszystko uzależniać się coraz bardziej od współpracy gospodarczej z Chinami, no to co się stanie w takim razie, jeżeli dojdzie do konfliktu, do wojny między Chinami i Stanami Zjednoczonymi? Jakie to będzie miało przełożenie na bezpieczeństwo w Europie i na sposób postępowania Niemców jako kluczowego państwa gospodarczo, ale także jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa w samej Europie? No to są takie pytania, które my tutaj w Polsce musimy sobie stawiać. No bo
i sobie Niemcy stawiamy.
Niemcy są naszym sąsiadem. Są też naszym strategicznym zapleczem w polityce bezpieczeństwa, czy chcemy, czy nie. Jesteśmy ze sobą połączeni, jesteśmy w jakiś sposób ze sobą złączeni, zależni od siebie w polityce bezpieczeństwa. No więc to nie jest dla nas obojętne, jak Niemcy się zachowają w sytuacji, kiedy może dojść do takiego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami.
To jeszcze jak się słucha Stanów Zjednoczonych i Niemców, to jeszcze musisz dodać, że są jeszcze najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, któremu Stany Zjednoczone są skłonne oddawać jakby pieczę nad tą częścią Europy i w ogóle nad Unią Europejską. Również niedawno coraz częściej pojawiają się takie sygnały, również z Waszyngtonu, że również pod względem militarnym. Więc zasadne jest to pytanie oczywiście. Ja nie umiem na nie odpowiedzieć tak naprawdę, natomiast staram się wejść jakby w buty niemieckie. To znaczy, co oni sobie myślą w ten sposób postępując. I dla mnie tutaj takim symptomatycznym jest ten case Merkel, która swoje kanclerstwo zaczęła bardzo pryncypialnie, jeśli chodzi o politykę wobec Chin, bo ona się przecież w 2007 roku zaczęła od tego, że się spotkała z Dalai Lamą, co wywołało, nie wiem jak to nazwać, furię ze strony chińskiej, a skończyło się ostatecznie na tym, i to była dla niej ogromna nauczka, że MSZ słał listy do władz, prawda, Chińskiej Republiki, w których uznawano, że Tybet jest częścią Chin i generalnie przepraszano i tak dalej, i zagrożono, znaczy Chińczycy zagrozili po prostu Niemcom jakby zerwaniem relacji gospodarczych. No było to bolesne jakby doświadczenie, i ona z biegiem czasu
skorygowała swoją politykę,
ale wiesz co, to jest taki to prawda, ale nie z radością, to znaczy w tym sensie, że w tym jej myśleniu i w tym niemieckim myśleniu, trochę tak sobie myślę, jest jakiś taki rodzaj defetyzmu, to znaczy to się u nich nazywa nowy realizm, ale oni skonstatowali sobie i tak do tego podchodzą, że to jest państwo, z którym się trzeba układać, ponieważ to jest taki jeden z nowych liderów światowych, więc absolutnie nie możesz go, to też zresztą podobieństwo do Rosji, nie możesz go ominąć, nie możesz z nim nie współpracować, w związku z tym trzeba się z nim układać. Stąd to jakby zarzucanie sieci na te Chiny, tak? Nie tylko to, co mówi Scholz, że on będzie współuzależniał Chiny, naprawdę powiedział to teraz w tym kontekście rosyjskim. To dosyć śmieszne było. Tymi inwestycjami i tą współpracą gospodarczą, ale też te wszystkie konsultacje międzyrządowe, które są wprowadzane zostały wprowadzone niemiecko-chińskie. Nie ma tego formatu wiele państw z Niemcami. Chiny oczywiście mają. To ciągłe, na przykład ta narracja o wielobiegunowości, że ten nowy właśnie, porządek...
Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że właśnie to nie jest żaden, dla mnie, to nie jest żaden realizm. To jest czysta megalomania. Gdyby to był realizm, to ta polityka wyglądałaby zupełnie inaczej. Jeżeli to byłaby wielobiegunowość, to tym bardziej. Bo to zafiksowanie się na potędze, tak? Bo to jest zafiksowanie się na tym najsilniejszym, który jest zidentyfikowany jako ten, którego jakoby nie można było obejść. Ale rzeczywiście nie można go chociażby równoważyć z innymi partnerami. Przecież Azja jest kontynentem, na którym graczami są inne również państwa. No, dlatego... I to też państwa, które nie są specjalnie zadowolone z tego, żeby Chiny uzyskały pozycję hegemona. I w związku z tym wydaje mi się, że realizm raczej by podpowiadał nie zafiksować się na tym największym, ale prowadzić możliwie najbardziej zróżnicowaną politykę, także ekonomiczną, z wszystkimi możliwymi graczami, zwłaszcza jeżeli ma się takie możliwości, jakie mają Niemcy. Przecież tam jest Wietnam, tam jest Korea Południowa, tam jest Japonia, tam są Indie przecież. Tam jest cała masa partnerów, którzy mogliby w ten sposób uzyskać dodatkowe argumenty przeciwko chińskiej hegemonii w Azji. To dlaczego akurat stawiać na tego najsilniejszego?
Nie, no ale akurat tu ci Niemiec powie, właśnie to robimy. No właśnie na przykład dlatego od niedawna mamy też konsultacje rządowe, międzyrządowe z Japonią wprowadziliśmy. Dlatego dywersyfikujemy nasz koszyk. Nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka tego chińskiego, tylko zaczynamy współpracować z tymi państwami, które wymieniłeś, zwłaszcza jeszcze chyba najbardziej właśnie Indie, czy Japonia, Korea Południowa. To jest wszystko. To oni ci powiedzą, że to się wszystko dzieje. Natomiast liczby pokazują, że to jeśli się dzieje, to się dzieje za wolno i mimo wszystko nie ma jakby odejścia od tej polityki
jednobiegunowej, a nie wielobiegunowej.
Jednobiegunowej, właśnie. Ale no to no, tam, gdzie ucho przyłożysz, tak? Kancler, a znaczy urząd kanclerski ci powie, robimy to, tylko to troszkę nam za wolno wychodzi. Ale już zdajemy sobie sprawę, że to jest taka potrzeba i że będziemy ją realizować. A że nam właśnie wolniej wychodzi, no bo mamy tutaj uzależnienie gospodarcze tych wielkich firm i wracamy, kółeczko się zamyka, wracamy z powrotem do tego, czy kosztem, nie wiem, problemów gospodarczych jakiejś tam jednej czy drugiej firmy będziemy to dywersyfikować na poważnie, czy nie. A ten format, ta wielobiegunowość, no to pozwala Niemcom jakby nie ustawiać się po jednej stronie, tak, że my teraz będziemy tylko ze Stanami albo tylko z Chinami. No wiadomo, że ze Stanami bardziej by to powiedzieli. Oni mają problem, bo są, jak już mówiliśmy w naszym podcaście o Trumpie i współpracy amerykańsko-niemieckiej, w ogromnym stopniu uzależnieni również od inwestycji i współpracy gospodarczej ze Stanami. Także dla nich wszelkie takie jasne, wiesz, klare kante, jak to się mówi, znaczy opowiedzenie się po której ze stron jest problematyczne i nie będą chcieli tego w żaden sposób robić.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.